To poeci nie śpią do południa?
No, nie tacy jak ja.
Wstajesz wcześniej zazwyczaj?
Szósta to jest taka obligatoryjna godzina. Staram się trzymać takiego reżimu zdrowego trybu życia.
Powiedział Krzysztof Siwczyk. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
O
serdecznie.
szóstej wstajesz, pijesz kawę i zaczynasz pisać, czy idziesz biegać?
Robię pilates.
Co?
Tak, pilates. Ja mam jakieś kłopoty chyba od tego pisania z kręgosłupem, w związku z tym muszę dbać o jego dolne partie, w związku z tym wykonuję bardzo delikatny pilates, czyli, jak rozumiem, zestaw ćwiczeń na mięśnie głębokie.
Na siedząco czy na
Nie,
leżąco?
na
Bo jakby na
leżąco.
siedząco, to od razu bym cię poprosiła, żebyś pokazał.
Nie, teraz bardzo mi się dobrze siedzi, w związku z tym, że
Okej.
praktykuję tą szlachetną sztukę ćwiczeń rano i skądinąd dobrze mi to robi napisanie później. Tak, to jest taki fajny czas rano, kiedy wydaje mi się, że jestem ostatnim człowiekiem na ziemi, bo tylko ja o 6 ćwiczę i tak bardzo cierpię.
No, na pewno ja ci nie towarzyszę, to znaczy wstaję często o 6, ale na pewno nie dla ćwiczeń. Krzysztof Siwczyk, poeta, przedstawię cię za chwilę też w innej roli, w której tutaj występujesz, chociaż nie, występujesz podwójnej. Występujesz i jako poeta, i jako szef pasma Patrona, który przecież był poetą. Ale o tym za moment, dlatego że jeszcze chciałabym cię wypytać o ten twój proces pisania, o materialność twojego pisania.
No, tam dobrze, że mówisz o materialności, czyli o cielesności skądinąd.
Tak.
Dlatego mówię też o tych ćwiczeniach bez wstydu, ponieważ pisanie ma coś jak gdyby z takiego procesu prawie że cielesnego. To jest jednak takie działanie w języku, które no, w tym języku ma coś odkształcić. To mi się też kojarzy jak gdyby z takim formułowaniem również ciała. No, może nie po grecku, ale z taką aktywnością bardzo też fizyczną. Ja jestem tego rodzaju autorem, który raczej trzyma się z dala od takich wyobrażeń pisarzu jako o kimś, kim kieruje niematerialna ręka natchnienia. Raczej nie. Raczej zdaje mi się, że taki akt pisarski czy poetycki no jest jakąś odpowiedzią i na kondycję ciała, i na to, co można z tym ciałem w przestrzeni robić. Jak ewentualnie później budować w języku jakieś dosensownienia tej swojej egzystencjalnej sytuacji, prawda?
A czy robi ci coś w ciele z kolei odwrotny,
Tak.
tak?
Dobra fraza w wierszu robi mi coś z ciałem, przechodzi mnie dreszcz. Więc oczywiście najczęściej są to frazy, które wyczytuję u innych autorek, autorów i osób autorskich, prawda? Już rzadko zdarza mi się, aby mój własny jakiś wiersz spowodował we mnie jakieś takie dreszcze zachwytu.
Naprawdę?
Już mniej. Ja debiutowałem 30 lat temu. To jest stosunkowo dużo. Ja
No tak,
więc.
pamiętam
Tak,
słynny debiut
tak. Połowa
o
lat,
Krzysztofa
tak.
Siwczyka.
Połowa lat 90.
Pół
Tak, ja
Polski
byłem.
pamiętam.
Tak, ja byłem wtedy bardzo młodym też człowiekiem, no miałem chyba 17 czy 18 lat, więc siłą rzeczy pisanie było dla mnie jakoś po prostu ekspresją prawie że dojrzewania, prawda? I starałem się do dzisiaj jak gdyby w sobie kultywować te takie pierwsze, że tak powiem, pasje, że pisanie i czytanie, bo to chyba też jest równie ważne, jeżeli nie ważniejsze niż pisanie, czytanie też ma w sobie coś takiego, no dreszcza emocji, no, czyli czegoś, co w ciele rozprowadza się jako supernowa. Więc takich książek szukam i mam nadzieję, że na festiwalu też w Szczebrzeszyn, Stolica Języka Polskiego, znajdziemy takie książki, takie wypowiedzi, takie frazy, które no, w nas jako odbiorcach i jako słuchaczach ten dreszcz, no, że ten dreszcz przejdzie.
Nasz Józef Czechowicz, mówię nasz, choć on
No
przecież
tak.
światowy, ale nasz lubelski Józef Czechowicz, choć był entuzjastą wielkim maszyny do pisania, bo one się właśnie wtedy pojawiły, to i korzystał z tej maszyny bardzo chętnie, ale wiersza nigdy na maszynie nie napisał. Właśnie a propos cielesności, musiał mieć
No
ołówek.
więc właśnie, to jest ten podstawowy instrument. To znaczy się to, jak te słowa nagle pojawiają się na kartce, transferowane przez coś tak materialnego jak ręka, prawda? To samo w sobie jest fenomenalne. No my żyjemy w czasach takich trochę już bardzo zwirtualizowanych. Ja nie wiem, jak dzisiaj młodzi autorzy piszą. Nie sądzę, aby to były takie akty dziergania tych słów ołówkiem na papierze,
Ale
prawda?
wiesz co, ja bym była bardzo ciekawa,
Chociaż
bo...
może niekoniecznie, bo pisanie jak gdyby ręczne to ma w sobie coś też z rytuału i w ogóle pisanie, w ogóle literatury, robienie jakiegoś takiego sensu dodatkowego, takiego naddatku sensu za pomocą ręki i jakiegoś nośnika takiego bardzo materialnego, no ma w sobie jakiś taki walor i tutaj nie boję się tego słowa użyć, no to jest metafizyczne zdarzenie. doświadczenie w jakimś sensie fizyczności. Robimy to za pomocą instrumentów bardzo fizycznych, naszego ciała, naszego umysłu, natomiast no, potem pojawia się ten sens, który jest jakoś większy, jakoś głębszy, no nie wiem. Jednak te nowe technologie i ja wiem, że to są tylko narzędzia, ale one trochę oddalają od tego pierwotnego aktu zapisu. Więc ja też staram się czasami notować na przykład, nie, żeby to był jakiś kajecik i jakiś ołówek.
Dzisiaj sporo, no ale to nic dziwnego, Wiesław Myśliwski będzie nam towarzyszył przez cały ten festiwal i to jego słowa, że język mowy jest językiem pierwotnym, język pisma językiem wtórnym. Z językoznawcą godzinę temu przywoływaliśmy Somalię, w której istniała poezja od zawsze, ale język pisany pojawił się kilkadziesiąt lat temu. Powiedz proszę, czy tym... Jak to jest u ciebie? Wszystko jest zapisane?
Nie wszystko. To znaczy się ta mowność, o której mówisz, czyli w ogóle coś, co jeszcze poprzedza już później ten wtórny akt zapisu, czyli jakieś konceptualizacji, prawda? No to jest też jak gdyby... No to jest taki obszar, który w sobie trzeba przechowywać. I ja na przykład też wydeptuję wiersze, jeżeli je piszę. Chodzę z nimi, daję sobie czas, aby one się uleżały jako pewna mowność, jakiś potencjalny kształt języka, jako brzmienie ostatecznie. No bo siłą rzeczy w dobrej literaturze ja sobie nie uzurpuję prawa do tego, że sam ją tworzę, ale tak jak wyobrażam sobie tą dobrą literaturę z praktyki czytelniczej. No musi nastąpić zestrój wszystkich tych elementów, znaczy wszystkich tych źródeł pisania od mowności czy przedmowności przez konceptualizację, czyli fizyczny akt zapisu, po ten ostateczny, jak gdyby potem krytyczny namysł nad tym, co na kartce. Więc no, na przykład Wiesław Myśliwski był raz, że piewcą chyba tego procesu, dwa, jego praktykiem i finalnie mamy te książki, w których naprawdę ta proza spełnia się na wszystkich poziomach znaczeń, jak mawia puławski poeta Bogdan Zadura.
Pisana ołówkiem.
Od tego wstępnego, mownego, jakiegoś intuicyjnego pomysłu na tą rzecz, poprzez właśnie tą formę, a skończywszy na tym, że to są rzeczy absolutnie pozaczasowe. Śmierć Wiesława Myśliwskiego no siłą rzeczy dla mnie była apelem do tego, żeby sięgnąć jeszcze raz do tych książek, które czytałem przed laty. I one naprawdę, to są książki, które sprawdzi czas, znaczy sprawdzi pozytywnie. One będą pozaczasowe, bezczasowe. W sensie no, zostaną w takim uniwersum, które naprawdę nie poddaje się korozji jakichś koniunktur na literaturę w danym czasie. I to jest coś wielkiego. I Szczebrzeszyn, i Zamość, no być blisko pana Wiesława. No.
I że mógł mieć wpływ na ten festiwal.
Gigantyczny. Ja nie ukrywam, że kiedy pan Wiesław jeszcze żył niedawno i odbyliśmy parę rozmów telefonicznych w związku z tegoroczną edycją, 12. Szczebrzeszyna, Festiwalu Języka Polskiego, no to były to dla mnie telefoniczne rozmowy wagi najwyższej. Bo ja Myśliwskiego poznałem w latach 90. Pamiętam, organizowaliśmy taką konferencję na Śląsku, która nosiła tytuł Śląsk, przestrzeń nadziei czy rozpadu. No i tak trochę przygnębił nas ten tytuł, który wymyśliliśmy i stwierdziliśmy, że zaprosimy kogoś, kto ten rozpad przekracza. A Wiesław wtedy, pamiętam, przywiózł nam taki, że tak powiem, koncept album, taki esej, który później czy wcześniej nawet nazywał się Kres Kultury Chłopskiej, prawda? Ale to wtedy był taki ekstrakt, pamiętam. No i on przyjechał i powiedział, żebyśmy z tymi kresami nie przesadzali i z tymi rozpadami, że trzeba jednak budować jakieś konstrukty ocalające, oczywiście uczciwie wobec jak gdyby naszego doświadczenia świata. Nie? No i tak go zapamiętałem i nasze kontakty później były incydentalne, ale były. A dzięki festiwalowi jeszcze w zeszłym roku no, zintensyfikowały się w formie telefonów. I te telefony dla mnie były czymś wspaniałym i jedynym. Z jednej strony ich intymność, z drugiej strony bardzo specjalny głos pana Wiesława w słuchawce telefonu, taki głos, któremu się nie odmawia. A po trzecie dużo rozmawialiśmy o Urszuli Kozioł, poetce, która z Biłgoraja, która bardzo ucieszyła pana Wiesława nagroda Nike dla jego koleżanki Uli. To było piękne.
Czy to znaczy, że Wiesław Myśliwski miał wpływ na to, jak konstruowałeś tegoroczne pasmo patrona?
O tyle, o ile. To znaczy się Wiesław Myśliwski dosyć apodyktycznie, aczkolwiek w tej apodyktyczności widzę mądrość pewnego zdecydowania, powiedział, żeby patronem był poeta. I życzył sobie, żeby to był poeta pełny. Taki poeta pełną gębą. No i czekałem na to nazwisko i nagle pada nazwisko Broniewskiego i nie ukrywam, że byłem zaskoczony. Z wielu względów. Z jednej strony dla mnie Broniewski był pokryty patyną szkolnych wspomnień. Bardzo kazuistycznie go w sobie przechowałem. To nie był aktywnie przeze mnie czytany autor w ostatnich latach. A z drugiej strony pan Wiesław Myśliwski powiedział, no panie Krzysztofie, no pan mi pokaże drugiego takiego po prostu mocnego autora. Nie? No i to było po prostu decydujące. No i zacząłem się temu Broniewskiemu tak przyglądać troszkę nieszkolnie. I w takiej ponownej lekturze, też wyrywkowej oczywiście, no, wydał mi się niezwykle na aktualizację. Myślę, że możemy go czytać w naszym tu i teraz w sposób bardzo atrakcyjny. No i mam nadzieję, że na festiwalu to wybrzmi.
Taka też właśnie była reakcja, kiedy ogłoszono pasmo patrona, to co mnie w pierwszej chwili, bo mam taką samą patynę na tym nazwisku jak ty, jedynie moja mama wyraża entuzjazm, bo byłam na spotkaniu z poetą jako dziewczynka, więc to jest jednak jakaś sytuacja. Ale było bardzo dużo entuzjazmu wśród bardzo wielu ludzi, którzy wiedzieli więcej niż my na ten temat.
Tak, ja też właśnie nagle zacząłem dostawać takie sygnały, czy tam z przestrzeni uniwersytetów, prawda, czy właśnie ze strony tak zwanych bardziej zaawansowanych czytelników, którzy pamiętali Broniewskiego nie tyle jako głos akademii socrealistycznej, nie, bynajmniej, tylko właśnie jako kogoś, kto był dość intensywnie obecny w takim imaginatorium społecznym w PRL-u, prawda, czy wcześniej to wiadomo, ale jako ktoś, kto jest takim, nie wiem, sygnałem, zawezwaniem do tego, żeby się jakoś opowiedzieć wobec tego, co Broniewski głosił, czy to wierszem, czy to nie wierszem, czy to felietonem i tak dalej, i tak dalej. Więc ten entuzjazm też wyczułem, mało tego, Broniewski zdaje mi się autorem na nasze czasy z dwóch względów. Po pierwsze, oczywiście on jest signum dwudziestowiecznych biografii dramatycznych polskich intelektualistów, których ten XX wiek niezmiernie przejechał ideologicznie z każdej strony.
Ciągle musieli się opowiadać?
Tak, z każdej strony, bo to są biografie miażdżone naprawdę przez bardzo różne ideologizmy, więc w tym sensie on jest tragiczny. Dwa, przede wszystkim to jest Broniewski, to jest dla mnie znak pewnego indywidualnego dramatu, na tyle uniwersalnego, że dał takie świadectwo w swojej literaturze tej dramatycznej kondycji. Jest to świadectwo, w którym możemy się spokojnie jak w lustrze przejrzeć. Ja tutaj nie myślę o traumatologii utraty dziecka na przykład, aczkolwiek akurat tutaj też to jest jakoś instruktażowe, jak można sobie poradzić z czymś takim w wierszu na przykład. Ale bardziej Broniewski wydaje mi się kimś, kto po prostu był rozszarpywany przez bardzo różne, często wzajem wykluczające się impulsy przekonań politycznych, metafizycznych, ideologicznych, nawet alkoholowych.
Jaka była wobec jego postawa wobec tego wszystkiego?
Oj, bardzo ambiwalentna. Właśnie w tym sensie on jest nasz, bo daje nam prawo do tego, żeby naprawdę nie być zdeterminowanym na jakąś jedną ścieżkę wyraźnych przekonań o świecie. To jest jednak ktoś, kto bardzo problematyzuje ten kształt świata. A ta problematyzacja w przypadku Broniewskiego, ceną tej problematyzacji jest po prostu osobisty dramat osuwania się w coraz większe ciemności. Ja nie ukrywam, że my chyba wszyscy jako społeczeństwo globalne, jako jednostki, no żyjemy w pewnych napięciach, prawda, pod różnymi presjami. Wstydzimy się później, że nie radzimy sobie z tymi presjami, prawda, nie znajdujemy dlatego jakiegoś miana w języku. No w tym sensie Broniewski może nam po prostu być wskazówką. No, możemy być słabi, możemy upadać. I możemy szukać dopiero słów, aby ten swój dramat jakoś wyrażać. I najczęściej są to słowa prymarne. Ja bardzo lubię te wiersze Broniewskiego, w których on naprawdę posługuje się taką czystym, wspaniałym, takim krystalicznym brzmieniem dla rozpaczy, dla tęsknoty, dla melancholii. To są takie słowa, których się dzisiaj wstydzimy, prawda? Żyjemy jednak w czasach ironicznych albo nawet sarkastycznych. A Broniewski jak gdyby przywraca pewnym słowom miarę. I tą miarą jest jak gdyby jego indywidualny dramat, ale też entuzjazm, bo to nie był poeta też tonów tylko i wyłącznie ciemnych. No, w końcu rewolucyjny poeta.
Ale zaczynasz od dramatu. Dziś w Zamościu pierwsze spotkanie w paśmie patrona, którego jesteś kuratorem. Do Zamościa przyjedzie Paulina Małochleb. Tak. Autorka znakomitej,
książki Mięśnie mam od miłości. Tak, zaczynam od dramatu, bo oczywiście nie można Broniewskiego jakoś nie widzieć jako tego ojca ograbionego z ojcostwa, kogoś, kto utracił dziecko. Będziemy rozmawiać pod takimi auspicjami, wymyśliłem taki tytuł, wyrodzić się z utraty. Książka Pauliny Małochleb jest książką, która opowiada o macierzyństwie na bardzo różnych poziomach, czym ono jest dzisiaj, pod jakimi presjami się znajduje, jak bardzo jest też kształtowane przez ten nasz późnokapitalistyczny wymiar rzeczywistości. I w jakimś sensie jest to książka bardzo krytyczna, ale też entuzjastyczna, wszak bohaterami tej książki są dzieci, które dorastają. Więc ona jak gdyby jest takim drugim wektorem do tego tytułu, więc raczej chce się wyradzać z tej utraty. Będziemy też chyba rozmawiać z Pauliną o tym, jak bycie matką jest wyrodzeniem się z utraty na przykład swojego statusu jeszcze sprzed dziecka, prawda? Jak to jest później to macierzyństwo praktykować. Więc o utratach również oczywiście takich zupełnie realnych będziemy mówić, no bo macierzyństwo czy bycie w rodzinie no jest przecież procesem również utrat. Ktoś na ten świat przychodzi, żeby, bo ktoś zrobił inne miejsce, bo odszedł, prawda? Więc będziemy chyba w takich różnych obszarach się poruszać. Zresztą Paulina Małochleb jest tak silną indywidualnością, że ja do końca nie wiem, w jakim kierunku ta dyskusja będzie podążać, ale już się tego dowiemy o godzinie od 13.
Ja bym też bardzo chciała poznać jej stosunek do Broniewskiego. Wierzę, że
zapytam ją, obiecuję.
Dobrze, tak, koniecznie, tak. Dobrze. Pasmo Patrona, tak jak już dzisiaj mówiliśmy rano z organizatorami festiwalu, znakomicie przygotowane, fantastyczni goście i pod bardzo wieloma różnymi kątami. Jutro na przykład Broniewski objawi nam się jako tłumacz.
Tak, jako tłumacz, bo wydaje mi się, że ta rola jego tłumacka czy translatorska, znaczy pamiętamy o niej też troszkę ze szkoły, prawda, ale to był bardzo szeroko zakrojony projekt, bo on oczywiście tłumaczył i z jednej strony z niemieckiego, prawda, i oczywiście z rosyjskiego i znał francuski. Więc był to poliglota. Dokonania translatorskie Broniewskiego na ciele języka Tolstoja, na przykład czego Golan, to są takie rzeczy kanoniczne, prawda? I tak sobie pomyślałem oczywiście, że nie będziemy znowu egzegezować jakoś tych tłumaczeń, tylko znowu odbijemy się hasłowo Broniewski tłumacz. W związku z tym porozmawiajmy może, co to znaczy dzisiaj tłumaczyć świat na świat. Przyjedzie Piotr Florczyk z pobliskiego Los Angeles, profesor Uniwersytetu Waszyngtona w Seattle, ale jest teraz w Polsce, więc udało się go tutaj po prostu ściągnąć. Mieszka z rodziną chyba nad jeziorem, tam w Niliżu, Nilisz? Tak, tam, bo Piotr Florczyk jest też znakomitym pływakiem i będzie nasza nowa polska prezes pen klubu Magdalena Heidel, znakomita tłumaczka, wykładowczyni akademicka. I myślę, że porozmawiamy sobie właśnie, co to znaczy żyć po ludzku albo na ludzki.
To jest w ogóle cudowny moment, bo w tej chwili osoby tłumaczące pyta się o różne sprawy. Jeszcze niedawno...
Tak, była to jakaś usługa, prawda?
Jakaś usługa, jeszcze niedawno w ogóle wszystko jedno, kto tę usługę wykonywał, a teraz nagle to są ludzie, którzy nam tłumaczą.
Mało tego, wydaje mi się, że to są osoby, które będą spełniać fundamentalną rolę naszych przewodników w świecie, na przykład AI. Skąd inąd sztucznej inteligencji też dedykowane jest sporo spotkań na festiwalu w Szczebrzeszynie. W związku z tym tłumacz urasta do rangi autora to już dawno, bo to jest autorstwo zawsze, niewtórne, tylko tak samo intensywne autorstwo książki jak ten oryginalny pierwszy język. Docelowy język przekładu to jest dzieło po prostu sztuki i tym tłumacze się zajmują, to są po prostu pisarze. A dwa, to są ludzie naprawdę, którzy czują język jak mało kto i są też wyczuleni na jego fałsze, a już na jego sztuczności czy algorytmizację, no to już bardzo. Więc myślę, że też troszeczkę i Magdę i Piotra, no po te tematy takie szersze związane z tym, że trochę tracimy język w gębie, on już nie jest nasz. Że będziemy też o tym rozmawiać. No więc tu bardzo się ucieszyłem, że Broniewski jako ten taki po prostu pisarz całościowy, no był też tłumaczem, w związku z tym dlaczego o tym przekładzie nie porozmawiać. Zresztą słyszałem, że twoja siostra wspaniała tłumaczka też będzie, więc mam nadzieję, że wpadnie.
Tak, zajrzę zupełnie prywatnie, nie jest w tym roku bohaterką żadnego spotkań, ale zakochała się w festiwalu, więc
nie dziwię się,
przyjedź,
nie dziwię
prawda?
Się. Tak.
Bardzo cię poproszę jeszcze tylko o kilka zdań dosłownie.
Tak, bardzo szybciutko. Tak, później później moi ukochani Marek Bieńczyk i Inga dwójka znakomitych eseistów, którzy troszkę będą, mam nadzieję, rozmawiać o fenomenie autofikcji, no bo mamy tutaj jednak na rynku polskich książek ostatnio taki wzlot autofikcjonalnych książek, jak to się mówi, czyli jakoś tekstów wydobytych z indywidualnego doświadczenia, które rzutowane na tą taką siatkę jak gdyby czytania rzeczywistości daje te bardzo oryginalne języki, więc i Marek, i Inga będą o tym rozmawiać w czwartek. W środę bodajże wspaniały gość. Myślę, że nie chcę, żeby to zabrzmiało górnolotnie, bo ten gość na pewno obraziłby się na takie definicje jego sytuacji w polskiej humanistyce, ale profesor Tadeusz Sławek jest jednym z tych humanistów polskich, który dla mnie przynajmniej jest tym jednym z najważniejszych w ogóle głosów tejże humanistyki. Więc przyjedzie Tadeusz Sławek, który wespół z profesorem Maćkiem Tremerem, no takim wybitnym znawcą Broniewskiego, będziemy rozmawiać o kwestiach etycznych troszeczkę, no bo Broniewski to ktoś oczywiście rozszarpywany przez różne ideologie, ktoś, kto przeróżne postawy i maski zakładał, aby trwać tudzież przeżyć pod presjami społeczno-politycznymi. Ja myślę, że my też jesteśmy ludźmi, którzy w naszym tu i teraz no zakładamy rozliczne maski i tam ten tytuł spotkania tak sobie pomyślałem, że to będą ciche prawdy, głośne deklaracje. Ja nie mówię, że w takiej postawie, no może trochę fałszywej, czai się jakaś etyczna podłość. Może to jest po prostu jakaś forma naszego, nie wiem, trwania w dzisiejszym po prostu, w dzisiejszym świecie, ale chciałbym, żeby i Tadeusz, i Maciek coś na ten temat powiedzieli, więc spróbuję ich jakoś też przepytać. Wreszcie romantyzm. Po troszkę porozmawiamy o romantycznym Broniewskim. Nierozważnym i nieromantycznym. Wspaniali literaturoznawcy, profesor Przemysław Czapliński, autor ogromnej książki o współczesnej prozie pod tytułem Rozliczne emancypacje. I chciałem rozmawiać z Przemkiem i z profesorem Piotrem Śliwińskim o tym, jak emancypować się z tej kurateli romantyzmu, ale stwierdziłem, że to nie są moje, że tak powiem, obszary. Ja tam to za wysoko, więc pani profesor Anna Kałuża z Uniwersytetu Śląskiego, dwóch profesorów poznaniaków, przyciśnie do ściany.
Co za nazwiska.
Tak, ja bardzo się cieszę, zresztą ja się cieszę z jednej rzeczy. Mamy 12. edycję festiwalu. Wszystkie te osoby, kiedy wysłałem pierwsze sygnały o ich potencjalnej tutaj właśnie obecności, nikt nie odmówił. To znaczy się, że te 12 lat pracy tego festiwalu bardzo działa dobrze na wyobraźnię i utrwaliło się jako no, jakiś znak jakości.
Mam to samo doświadczenie. W ciągu ostatnich 3 lat bardzo, bardzo się cieszę, że to mówisz. Krzysztof Siwczyk, poeta. A propos, przeczytajcie Państwo koniecznie jego tekst kuratorski na stronie. Te tytuły poetyckie poszczególnych spotkań to nic w porównaniu z tym, jak on napisał tekst poetycki. Tylko poeta może rozumieć poetę. Krzysztof Siwczyk, poeta, kurator pasma Patrona, był moim gościem. Dziękuję Ci bardzo.
Bardzo dziękuję. Miłego dnia i do zobaczenia w przebrzeżeniu.